Poranna rozmowa Radia Centrum.
Przy mikrofonie Rafał Małys, witam i zapraszam. Sport najczęściej kojarzy nam się z wysiłkiem fizycznym. Są jednak takie dyscypliny, do których wytęża się umysł, a dobrym przykładem są szachy. O nich dziś porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem. Zawodowy szachista, trener szachowy, a także streamer Dawid Czerw. Cześć Dawid.
Witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy.
Dawid, w szachach nie ma aspektu fizycznego, są jednak uznawane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za dyscyplinę sportu. Jakie czynniki przemawiają za tym, że możemy ją tak uznać?
A przede wszystkim to bym się chciał nie zgodzić, że nie ma tego czynniku fizycznego, ponieważ wszyscy zawodowi szachiści bardzo przykładają się do tego, żeby też trenować ciało, żeby być w dobrej formie fizycznej, ponieważ taka partia zawodowych szachów może trwać 5-6 godzin, rekordowo nawet 8, tak jak przy ostatnim meczu o Mistrzostwo Świata. Także wysiłek ciała przy tej okazji jest też bardzo, bardzo duży. Szachiści też w trakcie turnieju często tracą dużo na masie, także takie przygotowanie fizyczne też jest bardzo istotne. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą część pytania, w szachach występuje rywalizacja i praktycznie wszystko, gdzie jest jakaś rywalizacja, można pod ten sport podpiąć.
Wspomniałem właśnie, że ten aspekt fizyczny jednak jest ważny. W jaki sposób trzeba przygotowywać się do takich turniejów szachowych pod względem fizycznym?
Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że każdy szachista ma jakieś takie, powiedzmy, hobby, wybiera sobie jakiś sport właśnie fizyczny. U mistrza świata Kasparowa był to na przykład boks, często jest to jakieś pływanie, tenis, bieganie, czy też po prostu siłownia, więc tutaj praktycznie do wyboru, do koloru.
A w twoim przypadku jak to wygląda?
No, w moim przypadku wygląda to dosyć słabo, ponieważ na siłowni to wróciłem teraz po roku nieobecności. No i właśnie tak zacząłem na moich turniejach odczuwać, że tak po trzeciej, czwartej godzinie gry to już zaczynam odpadać. W związku z tym wróciłem właśnie na siłownię, żeby tę formę fizyczną też poprawić. No i na dietę tak samo, także pracuję nad tym tematem.
Szachy wydają się takim sportem, które zbiera coraz większe grono takich miłośników tej gry. Jak wygląda ze wzrostem popularności tej gry?
Tak, no tutaj bardzo dużo dobrego dla szachów zrobiła pandemia, bo zdaje się, że ludzie siedząc po prostu w domach zaczęli się tak bardzo nudzić, że zaczęli wyciągać ze strychów jakieś zakurzone planszówki, między innymi szachy. I to poskutkowało tym, że właśnie wzrost popularności szachów też w internecie, na Twitchu, na YouTubie, a później na Netflixie pojawił się serial Gambit Królowej, no i to już wybiło wszelkie rekordy popularności. Na przykład największa strona szachowa, chess.com, zanotowała wzrost liczby użytkowników o 300%, więc rzeczywiście te lata 2020-2021 to dla szachów duży boom.
A ta grupa fanów Gambitu Królowej, która chciała spróbować swoich sił w szachach, to był taki chwilowy trend, czy jednak pozostali przy tej grze?
Wydaje mi się, że to tak jak wszystkie mody, coś przychodzi, coś odchodzi, więc rzeczywiście tych fanów szachów było bardzo, bardzo dużo momentami. Część tych osób oczywiście się znudziła, gdzieś odeszła, natomiast myślę, że spora część została przy tych szachach też internetowych, ale też dużo osób zaczęło chodzić na turnieje na żywo, zapisywać się do klubów szachowych, trenować, jeździć na jakieś coraz poważniejsze turnieje, więc tak jak ze wszystkim, są wzrosty, są też spadki. Teraz myślę, że ta liczba fanów szachów jest mniej więcej stała, ale liczymy, że Jan Krzysztof Duda zostanie mistrzem świata, to będzie kolejny boom dla szachów w Polsce.
Ty jednak dużo wcześniej zacząłeś grać w szachy, zanim właśnie była ta moda związana z pandemią koronawirusa, żeby jednak spędzić jakoś ciekawy czas, zanim jeszcze był Gambit Królowej. Jak u ciebie wyglądały te początki?
U mnie to jest akurat ciekawa sprawa, ponieważ ja za dzieciaka w podstawówce bardzo się nudziłem na lekcjach, przeszkadzałem i tam nauczycielki bardzo na mnie narzekały. I na jednej z wywiadówek, gdzie tam jak zwykle zbierałem opieprz, no to przyszedł pan i powiedział, że zakłada kółko szachowe w szkole. No i moja mama stwierdziła, że zapisze mnie na te szachy, no to mnie to trochę uspokoi, nie będę tak przeszkadzał. No i krótko mówiąc, nie podziałało, ale w ten sposób poznałem moją największą pasję w życiu i tak to trwa już 16 lat.
To pierwotnie miała być taka kara?
Nie wydaje mi się, że kara, bo zawsze miałem jakąś tam smykałkę do rozwiązywania jakichś logicznych zagadek, więc być może mama tak stwierdziła, że będzie mi to pasowało, ale to właśnie miało mnie to trochę uspokoić.
Jak wyglądał, może powiesz ze swojej perspektywy, proces nauki gry w szachy, żeby dojść do takiego poziomu, na jakim jesteś teraz?
O, to ciężko tak streścić 16 lat, ale w dużej mierze, myślę, tak jak w doskonaleniu każdej dziedziny, jest to po prostu wyłapywanie jakichś błędów myślenia, no i naprawianie ich. Także każdy szachista po prostu przegrywa partię, analizuje tę partię, dlaczego przegrał, wyciąga wnioski, no i na drugi raz stara się nie popełniać tych błędów.
Swoje partie streamujesz na stronie czeską, czy właśnie powiedzieliśmy, że szachy to jest sport, ale czy granie w szachy przez internet już podchodzi pod e-sport?
Tak, szachy to w ogóle podpadają pod wszystko i nauka, sztuka, sport do wyboru, do koloru. Szachy w wydaniu internetowym bardzo dynamicznie się rozwijają. Warto wspomnieć, że mistrz świata Magnus Carlsen właśnie w 2020 czy 2021 roku był jednym z najlepiej zarabiających e-sportowców na świecie, ponieważ ze względu na to, że szachiści nie mogli spotykać się na żywo, no to było bardzo dużo turniejów organizowanych przez internet z bardzo pokaźnymi nagrodami, więc właśnie w tym e-sportowym świecie nawet szachy się przebijają. I taka ciekawostka, właśnie teraz jest rozgrywany turniej w Oslo, gdzie gra 8 zawodników z czołówki światowej, między innymi najsilniejszy Polak, czyli Jan Krzysztof Duda, mistrz świata Magnus Carlsen, i oni spotkali się w jednym miejscu, natomiast grają turniej przez internet właśnie w takim formacie e-sportowym, tam komputery mają ustawione naprzeciwko siebie i grają partie przez internet.
A kiedy są właśnie takie rywalizacje przez internet, to w jaki sposób da się kontrolować, czy ktoś na przykład nie oszukuje, że nie ma jakiegoś specjalnego programu?
Kontrola antycheatingowa jest rzeczywiście bardzo trudna w szachach, ponieważ właściwie losowa osoba z dostępem do telefonu jest w stanie pokonać mistrza świata. Te programy szachowe są aktualnie bardzo, bardzo silne. Natomiast wygląda to w ten sposób, że są po prostu zawodnicy monitorowani, co tam robią na komputerze. Tam wiadomo, czy tam nie mają przy sobie jakichś urządzeń elektronicznych, więc w tym Oslo to jest akurat prosta sprawa, bo tam na miejscu mają tych zawodników, więc mogą ich posprawdzać. Natomiast jeżeli są takie turnieje grane, gdzie zawodnicy są po prostu w swoim domu i grają przez własny komputer, no to wtedy ta kontrola antycheatingowa jest utrudniona, ale trzeba udostępniać swój pulpit, żeby sędzia widział, co tam zawodnik robi, trzeba udostępniać kamerę na siebie, żeby było wiadomo, kto rzeczywiście siedzi przy tym komputerze. Mało tego, na zawołanie sędziego trzeba mieć drugą kamerę, żeby pokazać, co tam w pokoju się dzieje, więc sędziowie robią, co mogą, no natomiast tutaj nie da się uniknąć takiej sytuacji, że ktoś jakąś mikrosłuchawkę będzie miał w uchu czy coś takiego, więc w dużej mierze na tym najwyższym poziomie polega się na zaufaniu do zawodników, ale też na analizie statystycznej. Jeżeli ktoś nagle zacznie grać na jakimś super topowym poziomie, a wcześniej grał bardzo słabo, no to od razu wiadomo, że coś tutaj jest na rzeczy.
W szachy grasz przez 16 lat, sporo partii już za tobą i takie pytanie, czy po takim czasie widzisz, że schematy pewne się powielają, że niektóre partie są wręcz identyczne?
Tak, oczywiście. Na tym polega też nauka gry w szachy, że łapie się doświadczenie w realizowaniu pewnych strategii. Pewne pozycje rzeczywiście się powtarzają, więc już się wie, jak należy w nich reagować. Natomiast ilość tych możliwości jest kolosalna. Warto tutaj wspomnieć, że na przykład przy dzisiejszej mocy obliczeniowej komputerów, która jest niewyobrażalna, obecne komputery są w stanie wyliczyć pozycje do samego końca, wszystkie możliwości, dopiero kiedy na szachownicy zostanie 8 figur, a na starcie mamy ich 32, także ilość możliwości jest naprawdę kolosalna i nie widzę takiej możliwości, żeby szachy mi się kiedykolwiek znudziły.
Czy polityka przenika w jakim stopniu do tego sportu, patrząc na obecną sytuację, gdzie sportowcy rosyjscy są odsuwani?
Tak, oczywiście. No, niektórzy starają się udawać, że polityka ich nie dotyczy, ale tak wygląda świat, że polityka dotyczy, czy tego chcemy, czy nie, wszystkich aspektów, no mniej więcej wszystkich aspektów naszego życia, między innymi też szachów. Rzeczywiście ostatnio była taka sytuacja, że arcymistrz rosyjski Sergiej Karjakin bardzo dużo postów na Twitterze pochwalnych pisał Putinowi, no i to mocno rozluściło całe środowisko szachowe. Ciężko się dziwić. zdziwić i poskutkowało to w tym, że został on usunięty z turnieju kandydatów. Nie bezpośrednio, bo został po prostu zbanowany na pół roku, ale z uwagi na to, że turniej kandydatów, druga pod względem ważności impreza w szachowym świecie, jest w czerwcu, no to tam po prostu nie zagra. I a właśnie, na jego miejsce wjechał Chińczyk.
Właśnie poruszyłeś ten temat, że zbliża się turniej kandydatów, który odbędzie się w Madrycie. Czy tam masz jakiegoś swojego faworyta?
Tak, oczywiście będzie w tym, że turnieju kandydatów brał udział Jan Krzysztof Duda, Polak rodak, także z całą pewnością jemu będę kibicował i za niego będę trzymał kciuki.
Dawid, bardzo ci dziękuję za poświęcony nam czas. Wspominałeś, że chciałbyś kogoś pozdrowić.
Tak, z tego miejsca pozdrawiam moją największą fankę, moją narzeczoną Krysię, także pozdrawiam panią.
Dawid, bardzo ci dziękujemy. Mamy nadzieję, że wśród słuchaczy rozbudziliśmy zainteresowanie szachami, a kto wie, może przekonaliśmy do rozpoczęcia swojej przygody z tą grą.
Tak, także zapraszam na stronę chess.com. Jeżeli ktoś się chce nauczyć szachów, nie jest to trudna gra, wystarczy 15 minut, poznasz wszystkie zasady, a później możesz spędzić resztę życia na doskonaleniu szachowego kunsztu.
Żegnamy się z wami. Za mikrofonem był dla was Rafał Małys. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.